Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste, o vaglio maggio avvezzo, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso lei io di nascere mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scorda ne gaudi suoi tutto il posto.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapłot-Wiśniewską. Przywitał nas Jose Cura.
No właśnie, już troszkę zapomniany jakby, prawda? A taki
no jakże.
Wspaniały
wszystkie atrybuty
głos.
Świetnego tenora, do tego jeszcze amanta ma.
Tak, jeszcze nawet dyrygenta.
Tak jest.
Ale trochę słuch o nim zaginął jakby.
Drodzy Państwo, a my będziemy zapraszać na ogólnopolskie sympozjum naukowe wraz z naszymi gośćmi.
Dominik Sierzputowski, dowódca Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
Sławomir Sadowski, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Janusz Stanecki, dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Legiony to piękne hasło, ale mówić będziemy o pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, no i ogólnopolskim sympozjum naukowym, wystawie i koncercie.
Jak powszechnie wiadomo, w przyszłym roku obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I temat naszego wydarzenia, w zasadzie trzech wydarzeń, bo będzie to wystawa, sympozjum naukowe oraz koncert, znakomicie wpisuje się w te przyszłoroczne obchody. Temat Legiony to piosenka i pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Prezentowana wystawa została przygotowana na tegoroczne święto Wojska Polskiego i związana jest z dziesięcioleciem ustanowienia Marsza Pierwszej Brygady pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego. Równolegle z prezentowaną wystawą powstała publikacja na ten sam temat, a prowadzone w związku z jej powstawaniem badania dotyczące zarówno genezy powstania melodii, jak i autorstwa tekstu przyniosły nowe, niepublikowane dotąd ustalenia, a stało się tak z tej przyczyny, gdyż badaniami zajął się historyk i muzyk. I do tej pory historycy działali samodzielnie, błędnie interpretując materiały źródłowe.
A teraz dzięki temu, że mamy też muzyka, tak? Rozumiem, że...
Dokonano nowych ustaleń. Okazuje się, że w Legionach równolegle funkcjonowały dwie pieśni. Pierwsza była pierwowzorem literackim drugiej. Znany powszechnie dzisiaj Marsz Pierwszej Brygady był wykonywany znacznie później niż powszechnie sądzono.
Będą panowie też uczestnikami sympozjum naukowego i podczas tego sympozjum będziecie tylko dyskutować o pieśni reprezentacyjnej?
Ja sądzę, że w pewnym sensie będziemy rozmawiali w ogóle o roli muzyki w życiu wojska, gdzie mamy do czynienia z dwoma wątkami. Jeden wątek to jest muzyka jako pewna wymiar artystyczny, ale również i muzyka w wojsku o wymiarze użytkowym. Generalnie rzecz biorąc, kiedybyśmy sięgnęli nawet gdzieś do korzeni starożytnego Rzymu, to wybijanie rytmu był pewnym elementem działania bojowego. Ten mechanizm powraca w XVII wieku, kiedy pojawia się piechota działająca w szykach zwartych i w związku z tym ta muzyka utrzymywała zarówno pewnego ducha bojowego żołnierzy, jak i również przemieszczanie się szyków na polu walki. W konsekwencji oczywiście ta muzyka się rozwija, pojawiają się nowe wątki i wojsko oprócz tego użytkowego charakteru, zwłaszcza w XIX wieku, zaczyna przekształcać muzykę w pewien wymiar artystyczny. No tutaj chyba takim jednym łącznikiem różnego rodzaju marszów, tych marszów czysto wojskowych z pewnym artyzmem jest być może, a także i polityką, to jest Marsz Radeckiego, który poprzez starszego Strausa skomponowany jako wyraz uznania dla marszałka Radeckiego, który stłumił powstanie wiedeńskie, prawda? Więc, ale pod koniec XIX wieku, również i w wymiarze bydgoskim, wojsko ze swoimi orkiestrami dość licznymi zaczyna występować także w przestrzeni cywilnej. Koncerty kawiarniane, koncerty przy okazji różnego rodzaju przemarszów wojska, defilat i tak dalej. I to zostaje przetransferowane również i do II Rzeczpospolitej. Tutaj już w 23 roku odbyło się na przykład pierwszy wielki taki swoisty turniej orkiestr wojskowych Okręgu Korpusu nr 8 w Toruniu, a właśnie tutaj i wrocławskie orkiestry wojskowe i toruńskie, i grudziąckie, i bydgoskie. Także jeżeli mówimy o pieśni czy muzyce wojskowej, to trudno mówić tylko i wyłącznie o tym wymiarze jednostkowym w postaci pięknego Marszu Legionów, a po prostu jest tych wątków więcej. Myślę, że o tym będziemy w szerszym kontekście mówili.
A jaka jest rola muzyki dla wojska? Wojsko czuje się lepiej, jak śpiewa, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wojsko ma orkiestrę, że wojsko pięknie wygląda i świetnie sobie daje radę, chóry są wojskowe i tak dalej. To już jest norma. Ale do czego potrzebna jest wojsku dzisiaj pieśń? Wojsko, dzięki Bogu, nie musi walczyć.
I orkiestra również.
I orkiestra również, oczywiście.
Myślę, że należałoby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest w ogóle dzisiaj rola wojska, prawda?
No, to byśmy dyskutowali z 3 dni.
Według dostępnych definicji wojsko jest po to, aby w razie konfliktu zbrojnego
bronić
ojczyzny lub pełnić rolę odstraszającą w czasie pokoju. Ale dzisiejsze postrzeganie armii jest znacznie szersze, prawda? Duży nacisk kładzie się na stosunki wojska ze środowiskiem cywilnym. I właśnie myślę, że najbardziej predystynowana do tego jest orkiestra wojskowa, prawda? Która poprzez sztukę kontaktuje się właśnie z tym środowiskiem. I tak jak tu wspomniał kolega dr Sadowski, pieśń wojskowa, czy też muzyka wojskowa, choć nie jest tak wysublimowana jak pieśń artystyczna, to jednak bardziej skuteczna i bardziej pobudzająca do czynu. I chyba taka jest właśnie rola muzyki wojskowej, prawda?
Ale nadal chyba orkiestra wojskowa tak pięknie godzi tę muzykę użytkową, o której mówił pan doktor, z muzyką artystyczną, bo przecież i takie koncerty też macie.
Oczywiście, staramy się i dzieje się tak na pewno w związku z naszą współpracą z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Mamy kontakt ze środowiskiem akademickim, akademickim wspólnie koncertujemy, dla przykładu z chórem kameralnym, prawda, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Mieliśmy już szereg koncertów. Koncert, który w tej chwili zapowiadamy, również będzie naszym wspólnym dziełem.
Jaka to współpraca? Czy wojsko dodaje wam też pewności siebie i siły?
Oczywiście, nie byłoby inaczej. No powiem tak, że tą współpracę już prowadzimy od jakiegoś czasu i bardzo się cieszę, że ona opiera się na Orkiestrze Wojskowej Bydgoszczy, która jest znakomitym zespołem zawodowym i rzeczywiście studenci praktykują w niej. A w tym roku jest okazja szczególna, ponieważ na kierunku dyrygentura powstała nowa specjalność dyrygentura orkiestr dętych. I to jest bardzo powiązane. Właśnie bardzo się cieszymy, że taka tutaj konferencja, sympozjum i całe te wydarzenia, które odbędą się 29 listopada, mogą zaistnieć w połączeniu właśnie z powołaniem tej nowej specjalności. Myślę, że ta specjalność również jest skierowana do przyszłych dyrygentów orkiestr wojskowych i nie tylko oczywiście, ale głównie wojskowych. No co muszę z radością powiedzieć, że dwóch członków orkiestry wojskowej studiuje w tej chwili właśnie jeden na tej specjalności, drugi na kierunku dyrygentura. No i to nawet zapewne będą w przyszłości dyrygenci dobrej klasy. No ja już nie wspomnę o jednej ze studentek, która wprawdzie skończyła dyrygenturę chóralną, ale bardzo zainteresowała się wojskiem, zdała egzaminy artystyczne plus sprawnościowe, bardzo ważne w tej dziedzinie i w tej chwili jest w szkole oficerskiej we Wrocławiu, gdzie kształci swoje umiejętności, no i za jakiś czas będzie dyrygentem którejś z orkiestr wojskowych w Polsce.
A mamy dużo dzieł artystycznych, które powstały na początku właśnie dla wojska?
Na pewno jest tych dzieł bardzo dużo, tak jak pan doktor tu wspominał, ja też pochodzę z Chełmna i tam w okresie międzywojennym istniały bodajże dwie duże orkiestry, między innymi 66. Pułku Piechoty, znakomite orkiestry, które na przykład łączyły się z instrumentami smyczkowymi, z grupą, która działała na przykład na terenie miasta i powstawała dzięki temu orkiestra symfoniczna, także to były działania bardzo rozległe, a wiem, że tych utworów jest bardzo dużo napisanych i orkiestry bardzo chętnie do tego repertuaru wracają, przyjmują, powstają nowe dzieła. Nasze to wydarzenie ma również na celu zachęcenie młodych kompozytorów do tego, żeby zauważyli, że to jest pewne troszkę taka nisza, którą czasami nie wykorzystują, bo nie zawsze można jak najszybciej wykonać swoje dzieło, na przykład z orkiestrą symfoniczną, bo to wcale nie jest takie łatwe, a na przykład może zainteresowaliby się twórczością właśnie na ten rodzaj właśnie orkiestry, czy na ten rodzaj muzyki.
To będziecie śpiewać i grać podczas tego dnia. To mamy cały czas na myśli dzień 29 listopada. Już o 14.30 się rozpocznie sympozjum, a potem wernisaż i koncert o 16.30. Czego możemy się spodziewać?
Głównymi utworami będą dwie wersje Marsza Pierwszej Brygady. Pierwsza to pierwowzór, tak jak wspomniałem wcześniej, Legiony to są Termopile. Oczywiście obecnie nam znany Marsz Pierwszej Brygady. Wykonamy również Psalm Ojczyzna Feliksa Nowowiejskiego wraz z chórem kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ponadto kompozycję Rossano Galanti Resplendent Glory. Zazwyczaj utwór ten dedykujemy poległym na różnych polach bitew bohaterom. Tak będzie również tym razem. Następnie parafrazę na tematy polskie Roberta Longfielda. I to jest ciekawostka, bo to amerykański kompozytor, który zainspirowany kulturą polską powiązał zgrabnie znane nam tematy polskie w parafrazę. I kompozycję Macieja Małeckiego Polonez dla przyjaciół. To jest znowu ciekawostka. Dwa splecione hymny. Hymn polski i hymn amerykański.
I mamy kompozytora współcześnie żyjącego przecież, który pisze właśnie utwory, które można nazwać śmiało wojskowymi.
Tak. Między innymi fantazje na tematy ułańskie, którą nagrała niegdyś Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego, prawda?
To jest zachęta dla młodych kompozytorów.
Oczywiście.
Zachętą też jest to, o czym mówił pan doktor, czyli Marsz Radeckiego, bez którego nie ma właściwie żadnego koncertu sylwestrowo-noworocznego, który przetrwał do dziś i który jest wykonywany na tak zwanych niepoważnych wydarzeniach.
No tak, ale może to jest tak, że dzisiejsi kompozytorzy w tym duchu takim klasycznym bardzo nie chcą działać, dlatego może nie chcą pisać takich utworów.
Wydaje się, że to wynika też z pewnej tradycji, gdzie powiedziałbym chyba po II wojnie światowej, w drugiej połowie XX wieku, muzyka wojskowa stała się, ta grana przez orkiestry, raczej w tym kontekście muzyki poważnej. Natomiast tak naprawdę orkiestry wojskowe zawsze służyły pobudzeniu ducha żołnierskiego, nie tylko patriotyzmu, ale wesołości. Jeżeli zacytujemy sobie taki jeden z ciekawych tekstów, piosenek, to jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, jeszcze końmi stratują, prawda? Więc to nie było zawsze poważne, to było często właśnie takie energiczne, pobudzające,
żartobliwe.
Natomiast w drugiej połowie troszkę, powiedziałbym, że orkiestry wojskowe, przynajmniej w Polsce, zostały podporządkowane temu rytowi ideologicznemu, gdzie one miały służyć pewnej idei. Ja gdzieś znalazłem w archiwum takie zdjęcie, zresztą, które z treningu, czy z Orkiestry Wojskowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie na ścianie wisiało wielkie hasło, że muzyka Chopina to armaty skierowane ku współczesnemu imperializmowi, prawda? Gdzie ten kontekst ideowy także występował. Natomiast dzisiaj chyba wracamy od ładnych paru lat do takiego właśnie bardziej popularnego charakteru muzyki wojskowej, gdzie pamiętam, chyba w 1994 roku gościliśmy w Toruniu orkiestrę regimentu szkockiego z Anglii wojskową, która popisywała się takimi różnego rodzaju, powiedziałbym, sztuczkami muzycznymi, kończąc na grze na czajniku, prawda? Więc to powiedziałbym, że muzyka wojskowa zawsze była muzyką wojskową. Ona miała budzić pozytywne emocje, również budować pewną wspólnotę i pewno, kiedy słuchamy Legiony, to jest pieśń, która prawdę w każdym z nas wzbudza jakąś pozytywną nutę i taki charakter, powiedziałbym, wspólnotowy.
Czyli wracamy do normalności po prostu.
Raczej tak.
Po tylu latach. Sympozjum naukowe, wernisaż, koncert, to wszystko w jednym już w przyszłym tygodniu. W środę najpierw sympozjum o 14.30, a potem wernisaż połączony z koncertem o 16.30.
Powiedzmy jeszcze, że organizatorami tego sympozjum, oprócz Akademii Muzycznej, jest również Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapraszamy 29 w środę już od 14.30, jak mówiła Ewa.
A teraz krótkie spotkanie z osobą, która kiedyś bardzo często w Bydgoszczy gościła, teraz też chyba będzie. Powrócił z dalekich wojaży, najpierw zagranicznych, a potem z Krakowa. Michał Dworzyński, dyrygent.
Fajnie się wraca do Bydgoszczy?
Super, po latach. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogę wrócić.
Znaczy po latach to ty zawodowo tutaj wracasz, bo rozumiem, że prywatnie jednak częściej jesteś gościem w Bydgoszczy.
Niby tak, chociaż ostatnie kilka lat właściwie to częściej rodzice do mnie przyjeżdżali niż ja do nich. Tak się jakoś składało i właściwie w Bydgoszczy myślę, że był taki czas, że nie byłem około 2 lat.
Tak ostatnio sobie liczyliśmy, że to prawie 20 lat, kiedy tutaj, ile minęło czasu od twojej matury?
Od matury dokładnie 20 na wiosnę było, tak.
I jak wtedy sobie układałeś życie dyrygenta, bo przecież nie było żadnej alternatywy, prawda, to... No myślałeś, że tak będzie, jak jest?
Nie, prawdę mówiąc, tego się nigdy nie wie, zwłaszcza jak młody człowiek gdzieś tam planuje. Poszedłem na studia do Warszawy. Akurat mi się udało, że profesor Witt wtedy zaczynał swoją pracę. Także też taki szczęśliwy traf, że mogłem u niego studiować. Później kilka różnych konkursów, wcześniej asystentura w Katowicach, o której też w tamtym czasie nie mogłem marzyć, ponieważ stanowiska asystenta właściwie nie ma w Polsce poza operami. Natomiast miałem to szczęście. Później jakaś tam, powiedzmy, kariera też światowa za granicą. Wiele lat mieszkania w hotelach przede wszystkim. Co ma oczywiście swoje i dobre, ale i znacznie gorsze strony, a w tej chwili taki przyszedł etap też pewnej stabilizacji. Tutaj udało mi się wygrać konkurs na adiunkta w Akademii i zacząłem pracę również pedagogiczną.
To teraz porozmawiajmy o tej twojej najbliższej ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy, bo efekty poznamy w niedzielę. Nad czym będziecie pracować? Nad czym pracujecie?
Pracujemy już, tak. Pracujemy nad trzema utworami, które są przewidziane w programie tego pierwszego koncertu. To jest uwertura akademicka Brahmsa z kończącym Gaudę Amus. Później będzie premiera utworu pana Kopczyńskiego, tutaj również wykładowcy z Akademii, a po przerwie Symfonia z Nowego Świata Dworzaka. No, wspaniałe dzieło, które mam nadzieję będzie też satysfakcjonujące do wykonania dla studentów, a dla publiczności do posłuchania.
Już tak się poruszacie w materii sztuki?
Co to znaczy w materii sztuki? Znaczy, że nie pracujemy nad rzeczami technicznymi, o to ci chodzi? No nie, to nie da się tego rozgraniczyć. Zawsze są rzeczy techniczne i rzeczy w materii sztuki. Oczywiście im dalej, tym tej sztuki jest więcej, a pewne techniczne rzeczy są już zrobione, są ustalone, są wyćwiczone. Także zresztą to jest właśnie specyfika pracy z młodą orkiestrą. Ja na przykład mam, to jest czwarty zespół taki akademicki w Polsce, przed którym w swoim życiu stanąłem. I każdym z tych przypadków jest taka niezwykła prawidłowość, że początek idzie po prostu jak po grudzie. No bo ludzie nie znają utworu, są niedoświadczeni. Czasem są tacy, co nigdy nie grali wcześniej w orkiestrze. Prawda? No, trzeba wytłumaczyć rzeczy, które na poziomie profesjonalnym skracają pracę o 80%, bo tego nie trzeba tłumaczyć. Natomiast no, tu trzeba od początku właśnie, że to tak, a tutaj w ten sposób a tego słuchać, a na to patrzeć. Ale te orkiestry właśnie młode niesamowity robią progres z próby na próbę. No, wczoraj mieliśmy próbę, dzisiaj mieliśmy próbę. Jeżeli to będzie szło w takim tempie, to powinien być naprawdę dobry koncert. Zresztą tak właśnie było w tych przypadkach, kiedy innymi akademickimi orkiestrami w życiu dyrygowałem. To było w Warszawie, w Katowicach i w Poznaniu. I przyznam się, że zawsze po fatalnym początku później były świetne koncerty.
Efekty poznamy w niedzielę i mamy nadzieję, wstaniesz po 13 latach ponownie w Filharmonii Pomorskiej.
To prawda, w styczniu minie 13 lat, jak miałem tu ostatni koncert i to będzie dla mnie również ogromne przeżycie, wyjść na estradę, od której zaczęła się moja droga zawodowa, na której dyrygowałem pierwsze bodajże coś koło 40 koncertów jeszcze zanim poszedłem na studia. Znaczy może przesadziłem, bo to też jednak dyrygowałem i w kameralnej sali, no ale na pewno te kilkanaście w dużej sali zadyrygowałem. No sala słynąca nie tylko w Polsce z akustyki, która no, jest takim miejscem dla mnie również bardzo, bardzo sentymentalnym i trochę też z tego względu wybrałem na ten wieczór symfonię z Nowego Świata, ponieważ wracam po latach do Bydgoszczy, zaczynam pewien nowy etap w życiu. To jest też w pewnym sensie nowe otwarcie. Pomijając, że jest znakomity utwór, to jakoś tak może symboliczny.
To ja ci życzę, żebyś zasmakował tego nowego życia.
No nie dziękuję. U nas jest tak, że za życzenia się nie dziękuję, zwłaszcza za życzenia powodzenia. Zapraszam wszystkich Państwa na koncert do Filharmonii w niedzielę wieczorem. I no, życzę miłego odbioru.
Zapraszamy jutro koncert o godzinie 18 w Filharmonii Pomorskiej. I jak Państwo słyszeli, to będzie powrót Michała do Bydgoszczy.
I zanim zaprosimy Państwa na spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską, to fragment symfonii Antona Dworzaka, symfonii z Nowego Świata, która zabrzmi właśnie podczas tego koncertu, o którym rozmawialiśmy z Michałem Dworzyńskim.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś jak zwykle wieczór z muzyką polską i królować będzie twórczość Karola Szymanowskiego. Wszak mówiąc o muzyce polskiej wieku XIX i XX, nie sposób nie wspomnieć tego koryfeusza muzyki, jak określano go w Bydgoszczy. I warto też zawsze przypominać o tym, że Karol Szymanowski miał w swoim życiu bydgoski epizod. Zanim jednak do owego epizodu dojdziemy i do utworów, które w owym bydgoskim okresie powstały, utwór, który z rzadka jest prezentowany na koncertowych estradach, wypromował go na swojej płycie Rafał Blechacz. To sonata C-moll, opus 8. Pierwsza sonata skomponowana przez Karola Szymanowskiego w rozległym, czteroczęściowym, postklasycznym cyklu. Niektórzy odnajdują tutaj reminiscencje nie tylko niemieckiej muzyki, nie tylko wielkich beethovenowskich sonat, ale także przedświt upodobania Karola Szymanowskiego do innych zmysłowych muzycznych wrażeń, do fascynacji impresjonizmem, czy także do tych elementów, które każą nam odnajdywać zawsze idiom polski w utworach Karola Szymanowskiego. W sonacie C-moll Rafał Blechacz odnalazł wszystkie te elementy i klasyczną harmonię, doskonałość i beethovenowski rozmach i romantyczne zamyślenie, ale także i groteskę, humor, które czasami przejawiają się w przebłyskach utworów Karola Szymanowskiego. Posłuchamy dwóch fragmentów kompozycji C-moll opus 8, czyli dzieła, które napisane zostało na początku wieku XX. 1904 rok to data powstania tego utworu, który po raz pierwszy był zaprezentowany w Warszawie w roku 1907. Dziś w interpretacji Rafała Blechacza dwa ogniwa z tej sonaty, Adagio, czyli część druga, i piękne koronkowe Tempo di Minuetto, czyli część trzecia. Sonata C-moll opus 8 Karola Szymanowskiego w interpretacji Rafała Blechacza. Thank you. Było to Adagio i Tempo di Minuetto, sonaty C-moll op. 8 Karola Szymanowskiego. A teraz epizod Karola Szymanowskiego, o którym powinniśmy mówić głośno i wielokrotnie go przywoływać. Mianowicie pobyt Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy w 1921 roku, gdy rodzina Szymanowskich wygnana z Tymoszówskiej szukała swojego miejsca w Polsce, Karol Szymanowski wraz z rodziną, matką, siostrą zamieszkał w Bydgoszczy. Były to co prawda epizody związane z jego pobytem w naszym mieście, ale na pewno warte zauważenia i dostrzeżenia. Także ze względów artystycznych. Nie tylko bowiem bydgoszczanie dumni byli z tego, że mieszka tutaj Karol Szymanowski i brat Karola Szymanowskiego, znakomici muzycy, ale także dostrzegali i zauważali potrzebę pojawiania się tego repertuaru w Bydgoszczy na estradach koncertowych, które wówczas istniały. Domagano się kompozycji Karola Szymanowskiego. Brat Felix, co prawda, nie włączał ich zbyt obficie do swoich programów koncertowych, co zresztą zarzucali mu bydgoscy recenzenci, ale Karol Szymanowski raczył zauważyć te atencje bydgoskiego środowiska muzycznego w swoim przemówieniu, które wygłosił w Domu Polskim. Dostrzegł bowiem to, co cechowało środowisko artystyczne naszego miasta. Szacunek i uznanie dla Karola Szymanowskiego, którego tak bardzo wówczas potrzebował. Tułający się, szukający miejsca w świecie, usilnie zarabiający na utrzymanie rodziny, nie tylko nie przebywał w Bydgoszczy zbyt długo, ale szukał swojego miejsca także na koncertowych estradach całego świata. Pomiędzy tymi ważnymi dla życia i twórczości sprawami i problemami zostawił jednak sporo czasu na kompozycję, bowiem w tym okresie, w okresie pobytu w Bydgoszczy, powstały jego pieśni, które wytyczają nowy okres, szczególnie w twórczości lirycznej Karola Szymanowskiego. To Słopiewnia op. 46 do słów Juliana Tuwima. Niezwykły eksperyment, czy może raczej niezwykłe doświadczenie artystyczne, pokazujące kompozytora młodej Polski, szukającego nowych wrażeń w kontakcie, w szczególnych relacjach muzyki i nowoczesnego słowa Juliana Tuwima. Dziś w opracowaniu na orkiestrę i głos trzy fragmenty z owego cyklu Słopiewnia op. 46. Zielone słowa, słynny Święty Franciszek, czyli kulminacyjna część owego cyklu i miniaturowe kalinowe dwory. Pieśń Słopiewnia op. 46 wykonuje Kazimierz Kort jako dyrygent Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz Iwona Sobotka-sopran. Były to trzy pieśni z cyklu Słopiewnie op. 46 do słów Juliana Tuwima, skomponowane przez Karola Szywanowskiego w Bydgoszczy. No przy tej okazji warto po raz kolejny głośno powiedzieć o tym, że szkoda, iż zniknęła tablica upamiętniająca pobyt Karola Szywanowskiego w Bydgoszczy, mieszcząca się na jego domu przy Kozietulskiego 5. I jeszcze jeden utwór, którego być może powstanie wiąże się nieco z Bydgoszczą, wszak w Bydgoszczy nie tylko Słopiewnie kreślił Karol Szymanowski, ale także rysował koncepcję swojego króla Rogera. I z tej opery pochodzi najsłynniejszy bodaj fragment pieśni Roxany z drugiego aktu. Dziś w znakomitej interpretacji Pawła Kochańskiego, w interpretacji i transkrypcji na skrzypce i fortepian. Pieśń Roxany w przednim wykonaniu, Kaja Danczowska na skrzypcach i Christian Zimmermann. Oto kończący dzisiejsze spotkanie z Karolem Szymanowskim epizod związany z jego bydgoską twórczością. Pieśń Roxany z opery Król Roger.